Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Witam Was zarazem w odcinku bardzo nietypowym. Przypomnę, ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Dlaczego odcinek nietypowy? No, mówię to nie bez kozery, to chyba najbardziej nietypowy odcinek w ogóle Spoilermastera, jaki powstał. Mianowicie, ten odcinek nie będzie o filmie, albo będzie trochę o filmie. Ten odcinek będzie przede wszystkim o Szekspirze. Tak się składa, że jako wykładowca Wydziału Artes Liberales od paru dobrych lat współprowadzę zajęcia z doktorem Michałem Mizerą, także pracownikiem Wydziału Artes Liberales UW, teatrologiem znakomitym, na temat adaptacji szekspirowskich. Nasze zajęcia nazywają się Szekspir teatralny i filmowy, odbyły się już kilka razy. I od lat ślęczymy nad tekstami szekspirowskimi, nad ich adaptacjami teatralnymi, filmowymi. Próbujemy razem ze studentami docierać do znaczeń tych tekstów i literackich, i teatralnych, i filmowych właśnie. I od jakiegoś czasu już chciałem zaprosić Michała do tej audycji, do mojego podcastu. Chciałem nagrać odcinek szekspirowski. Nagrałem jeden sam, to odcinek o filmie Wiele hałasu o nic, Kenneta Branagha, ale marzył mi się dialog z Michałem, który także ten nasz dialog akademicki, uczelniany przeniósłby w podcastowy eter, ale nie składało się, nie potrafiłem wymyślić tematu, ale w końcu udało się, ponieważ tak się złożyło, że od 1 września 2025 roku Michał Mizera jest kierownikiem literackim Teatru Narodowego w Warszawie. Zaszczytna funkcja, której mu serdecznie gratuluję. Zaczęliśmy rozmawiać w pewnym momencie o jego pracy, znowu zeszło na Szekspira i w końcu doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli porozmawiamy o Szekspirze w sposób nieoczywisty. I pretekstu do tej rozmowy dostarcza premiera zbliżająca się w Teatrze Narodowym spektaklu Kamila Białaszka pod tytułem Niewyczerpany żart. Niewyczerpany żart to jest adaptacja sążnistej, tysiącstronicowej ponad powieści Davida Fostera Wallace'a, którą na polski przełożyła Jolanta Kozak. Ja nie czytałem tej powieści, ona jest na mojej liście od lat. Mam nadzieję, że ten spektakl w końcu dostarczy dodatkowego impulsu, żebym się z nią zmierzył, ale pomyślałem, że jest to idealny pretekst, żeby porozmawiać o Szekspirze, a konkretnie o Hamlecie, o najsłynniejszej sztuce Szekspira z Michałem Mizerą, ponieważ tak się składa, że tytuł powieści Wallace'a po angielsku Infinite Jest, czyli niewyczerpany żart, to bezpośredni cytat z Hamleta. Te słowa wypowiada książę Danii Hamlet w pewnym momencie, trzymając czaszkę w ręku. Być może kojarzycie ten ikoniczny obraz. Wyjdziemy od tych dwóch słów, Infinite Jest, i spróbujemy przyjrzeć się Hamletowi przez pryzmat tej frazy i tego, co ona oznacza, i może dzięki temu zrozumiemy, dlaczego David Foster Wallace wybrał właśnie te dwa słowa na tytuł swojej potężnej powieści, swojego opus magnum. A zatem za chwilkę zaproszę Was na rozmowę, na odcinek, który nie jest stricte filmowy, chociaż o filmowych Hamletach też powiemy, tylko który jest trochę takim odtworzeniem naszej chemii, naszej wspólnej pracy, naszego dialogu, który to dialog już od lat toczy się w murach Wydziału Artes Liberales UW, a który tym razem będzie się toczył w tym podcaście. Premiera spektaklu Kamila Białaszka przypada na 13 grudnia 2025 roku. Jestem tego spektaklu bardzo ciekaw i ten odcinek powstał we współpracy z Teatrem Narodowym w Warszawie. Za tę współpracę serdecznie dziękuję i już za chwilę usłyszycie jej owoce, a zatem usłyszycie rozmowę w całości nagraną w gabinecie Michała Mizery, kierownika Literackiego Teatru Narodowego, a punktem wyjścia są te dwa słowa, Infinite Jest. Życzę Wam dobrego odbioru tego odcinka. Witam serdecznie. Jest już ze mną gość tego odcinka, dr Michał Mizera. Witaj, Michale.
Dzień dobry, cześć Michale, dzień dobry Państwu.
Bardzo się cieszę. Jesteśmy w Twoim gabinecie w Teatrze Narodowym. I tak pomyślałem, że to jest idealne miejsce do tego, żeby pochylić się nad tekstem dramatu Szekspira, nad Hamletem. Od paru już lat prowadzimy wspólnie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia poświęcone Szekspirowi teatralnemu i filmowemu i już niejednokrotnie analizowaliśmy Hamleta, ale pomyślałem, że zbliżająca się premiera spektaklu Niewyczerpany żart według Davida Fostera Wallace'a w końcu dostarczy nam pretekstu, żebyśmy porozmawiali w przestrzeni mojego podcastu, ponieważ ów Niewyczerpany żart z tytułu sążnistej powieści, której wciąż jeszcze nie czytałem, to Infinite Jest, to jest cytat z Hamleta. To jest dokładnie scena pierwsza aktu piątego. Hamlet jest na cmentarzu razem z Horacjem. Widzi kopany grób. Jeszcze nie wie, że to jest grób kopany dla Ofelii. I zaczyna rozmowę z grabarzem. I pomyślałem sobie, że przyjrzymy się dokładnie tym ustępom, w którym padają owe słowa w oryginale. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. A teraz trochę jak na naszych zajęciach, proszę, żebyś przeczytał polskie tłumaczenie tych zdań w przekładzie Stanisława Barańczaka i to będzie dla nas trampolina do dalszej rozmowy.
Barańczak tę scenę oddaje tak. Bierze czaszkę do ręki, bo to ważne didaskalium. Biedny Yorick. Wiesz, Horacio, że go znałem? Był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do kolejnych zdań również, również będziemy przechodzić, ale może warto zacząć od takiego spostrzeżenia, może banalnego, ale jakoś otwierającego, że jest to bodaj najsłynniejsza scena z Hamleta. Może nie w sensie tekstowym, bo pewnie nic nie przebije monologu być albo nie być jako takiego słownego sygnału kojarzonego właśnie z tą tragedią Szekspira. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę warstwę ikonograficzną, to chyba najczęściej na plakatach, afiszach, w inscenizacjach to właśnie ta scena z czaszką, Hamlet z czaszką jest takim emblematem dla tej postaci i dla tego tekstu. I myślę sobie od dłuższego czasu, odkąd wiedziałem, że w Teatrze Narodowym będziemy pracować nad Niewyczerpanym żartem Wallace'a, jakie jest znaczenie tego tytułu w jego powieści? Dlaczego on tutaj tak wyraźnie w tej ważnej formule, jaką jest tytuł, kieruje naszą uwagę tutaj do tej sceny cmentarnej? No i ciągle o tym myślę i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa o Szekspirze i o Hamlecie otworzy mi też tutaj rozmaite sposoby myślenia o tej strategii, jakiej użył w swojej postmodernistycznej, postironicznej powieści David Foster Wallace.
To świetnie. Powiedzmy proszę jeszcze, kto jest autorem tej adaptacji, która będzie wystawiona tutaj na deskach teatru i kto reżyseruje spektakl?
Poziom ryzyka twórczego jest tutaj bardzo wysoki, dlatego że nie dość, że trzeba dokonać adaptacji z tej, jak sam powiedziałeś, sążnistej. No, w polskim przekładzie ona ma 1400 stron.
Jolanta Kozak.
Powieści tak, w tłumaczeniu Jolanty Kozak. Ona przetłumaczyła to Infinite Jest jako niewyczerpany żart, prawda? Mhm. Chociaż no, zaraz się pewnie będziemy nad tym zastanawiać, jak można inaczej szukać tutaj polskich odpowiedników i pomiędzy jakimi przymiotnikami i rzeczownikami rozgrywa się tutaj ta gra pomiędzy tłumaczeniem a formułą oryginalną. Autorem adaptacji i reżyserem przedstawienia jest Kamil Białaszek, świeżo upieczony absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej, Wydziału Reżyserii. Bardzo głośne już nazwisko w polskim teatrze, które szturmem zdobywa afisze teatru w całej Polsce. To jest reżyser, który zrealizował m.in. Pana Tadeusza w Teatrze Polskim w Poznaniu. Pana Tadeusza tylko rapowego, ponieważ z pierwszego zajęcia jest bardzo znanym raperem, bo Kamil Białaszek to słynny raper Koza. W związku z czym ten rapowany pan Tadeusz tłumaczył się tu próbą połączenia obu tych zajęć Kamila. Kamil był zresztą moim studentem w szkole teatralnej, więc znamy się już od początku tej reżyserskiej jego drogi. Bardzo ciekawym, oryginalnym studentem. Natomiast wyzwanie rzeczywiście jest absolutnie kosmiczne i wszyscy z dużymi wypiekami oczekujemy na premierę, która już 13 grudnia.
No to fantastycznie i teraz ja też bardzo czekam i tak jak powiedziałeś, ta rozmowa bardziej pomoże nam otworzyć ten kawałeczek Hamleta, który, jak sam wskazałeś, zmienił się już trochę w emblemat Hamleta. Nawet plakaty filmowe, często obwieszczające adaptacje filmowe Hamleta, też sięgają po ten obrazek. Zazwyczaj Hamlet trzyma czaszkę w ręku i przemawia niejako do niej. W niektórych
dialoguje z czaszką.
Dialoguje z czaszką.
Jest partnerem dialogu.
Chociaż tu już włącza nam się tryb bliskiej lektury tekstu. Ten tekst jest wygłaszany do Horacja, prawda? On mówi: wiesz, Horacjo, że go znałem. Ale już tutaj mamy wybór, czy aktor będzie patrzył na czaszkę, prawda, czy będzie patrzył na Horacja. Wiele w wersji filmowych różnie rozwiązuje kwestię tego, czy ta czaszka jest śnieżno-biała, czy jest raczej splugawiona jakoś ziemią, błotem i tak dalej. Zaraz tutaj jest multum możliwości, ale ja chciałem zauważyć może w ten sposób. Scena do tej pory, ta scena, pierwsza aktu piątego, ma charakter poniekąd komediowy. W samym Hamlecie jest mnóstwo humoru oczywiście i sam książę Hamlet jest, można powiedzieć, a man of infinite jest, to znaczy jest kimś, kto bardzo dużo żartuje, często okrutnie, ale tutaj cała pierwsza część tego momentu przy grobie, kopanym dopiero grobie, to jest takie przekomarzanie się z grabarzem. Gry słowne, żarciki, bardzo charakterystyczne dla szekspirowskiej właśnie komedii, czepianie się słówek i nagle ta zmiana rejestru w momencie, kiedy Hamlet orientuje się, że czaszka, którą widzi, którą zaraz weźmie do ręki, to czaszka kogoś, kogo dobrze znał, a nawet w jakimś sensie ukochał.
Kogoś, kogo dobrze znał, kto go wychowywał, kto go uformował. No i zwróćmy też uwagę od razu, skoro jesteśmy w tym momencie tej zmiany rejestru, zmiany tonacji, bo masz absolutną rację, że scena zaczyna się komediowo i te słowne utarczki, czy słowna żonglerka, jaką uprawiają najpierw sami grabarze w sytuacji no dość niekomicznej, jaką jest kopanie grobu, otwiera perspektywę zaskakującą do tego tonu serio, który rzeczywiście się tu w zetknięciu z czaszką, no właśnie, czyją, bo to jest ważne, do tego zmierzam, z czaszką Jorika. Jeżeli możemy myśleć, a jak najbardziej możemy, o Hamlecie jako a man of infinite jest, no to jest to zupełnie naturalne, ponieważ uformował go na swój wzór i swoje podobieństwo rzeczony Jorik, czyli królewski błazen. Sama postać błazna przecież oscyluje na granicy czegoś, co określilibyśmy tonem serio i tonem komicznym, tonem błazenady. Błazen ma prawo do każdego typu żartu, ale też prawo do stawiania, i takie jest też oczekiwanie przecież od tej funkcji, ma prawo do stawiania diagnoz serio, i to diagnoz trudnych, bolesnych, których wypowiedzenie, zwłaszcza w obliczu władcy czy następcy tronu, wymaga odwagi, do czego nikt inny na dworze nie jest uprawniony, a błazen tak. Więc mamy tutaj, wchodząc powoli do tego grobu, no to jest grób szykowany dla Ofelii, ale to jest grób Jorika, skoro się tam znalazła czaszka, czyli to jest taki grób odzyskany. Schodząc powoli do tego grobu, rzeczywiście napotykamy tutaj na typowo szekspirowski splot różnych treści i różnych wątków. To jest jakoś niezwykła scena, że u finału tej tragedii, na początku piątego aktu, kiedy Hamlet powraca z Anglii, można by powiedzieć cudem ocalony, czy jakiegoś rodzaju przypadkiem ocalony, dowiadując się, że wyprawa do Anglii oznacza w zasadzie wyrok na niego samego. I unikając tego wyroku, unikając śmierci w Anglii i skazując na śmierć swoich dawnych przyjaciół Rosenkranza i Guildensterna, czyli tych posłańców śmierci, którzy mieli go z tym wyrokiem śmierci na dwór angielski dostarczyć, wraca do Danii, wraca do Elsinoru, i jego pierwsze spotkanie po powrocie to jest spotkanie z dawnym towarzyszem zabaw, z dawnym wychowawcą, z dawnym opiekunem, królewskim błaznem. Jeżeli w tych emblematach plakatowych, o których mówiliśmy, w tych scenach, zarówno w teatrze, jak i w kinie, w sposób oczywisty pojawia się ta warstwa tanatyczna, eschatologiczna, także często teologiczna, ta, która każe zadać to pytanie serio o to, co jest po drugiej stronie lustra. A to jest przecież pytanie, z którym mierzy się Hamlet od pierwszej sceny tej tragedii, żeby zrozumieć naturę spotkania z duchem własnego zmarłego ojca. Więc jeżeli się pojawia ten ton serio, to jednak jest jakoś zaskakujące, że on jest realizowany w spotkaniu z pozostałością po ludzkim ciele, po żywym człowieku, który był jednak błaznem. Jakiś niezwykły rodzaj też szekspirowskiej ironii się tu objawia, prawda? Że to spotkanie ze skończonością, ze śmiertelnością, które wybrzmiewa tak serio, no, dzieje się w spotkaniu z czaszką błazna, z kogoś, kto był, zacytujmy jeszcze raz, źródłem, niewyczerpanym źródłem żartów. Tutaj Barańczak przesuwa ten przymiotnik infinite do rzeczownika źródła, niewyczerpane źródło żartów. W oryginale mamy
A man of infinite jest, czyli
człowiek tych niewyczerpanych żartów,
tak,
prawda, czy
tak.
Niewyczerpanego żartu, nieskończonego żartu.
No też wcześniej jest, bo jester to jest błazen i właśnie tak identyfikuje czaszkę pierwszy grabarz, mówiąc, że to panie była czaszka Jorika, królewskiego błazna, zatem King's Jester. Więc jeśli jester to jest błazen, no to jest to jest właśnie żart. Do dzisiaj nawet czasami się słyszy w angielszczyźnie, że ktoś coś powiedział in jest, to znaczy, że żartem. Ale tutaj ciekawe przeciwstawienie, które tak najwyraźniej zafrapowało Wallace'a, jest skojarzenie tego żartu z słowem infinite, czyli właśnie z nieskończonością. I mamy w ręku, Hamlet trzyma absolutnie ostateczny, może nie ostateczny, ale dobitny dowód ludzkiej skończoności, prawda? Ta czaszka, której on nawet nie rozpoznaje, bo jest to fizyczna pozostałość, tak? Po jego przyjacielu z dzieciństwa, no trzyma coś, co dobitnie zaświadcza, że człowiek jest istotą skończoną, a jednocześnie pada to słowo infinite, tak? Czyli już tutaj gdzieś to napięcie, w którego krzesaniu Szekspir jest arcymistrzem, już na poziomie tych nawet przeciwstawień, prawda? Jakichś kontrastów. Tutaj mamy śmierdzącą, dodajmy, czaszkę, co niektórzy ogrywają, dlatego że w inscenizacjach Hamlet mówi po angielsku "And how abhorred my imagination is, my gorge rises at it", to znaczy dosłownie podnosi mi się, zbiera mi się na wymioty. I niektórzy, właśnie nie wiem, jak to jest u Szekspira, u Baryczaka, obrzydzenie
mnie przejmuje na samą myśl, zbiera mi się na wymioty.
Na wymioty, tak, on to tak. I niektórzy aktorzy tak to grają, nawet że wąchają tą czaszkę w tym momencie, na zasadzie uff, ale ona cuchnie, prawda? A gdzieś w tle jest ten właśnie nieskończony żart, ta nieskończoność, wieczność, z którą Hamlet zmaga się od właściwie pierwszych scen tej sztuki, bo główne pytanie Hamleta jest takie, czy z tej drugiej strony, ze strony duchów wiecznych bytów, może dotrzeć do nas wołanie o zemstę na przykład, tak? O jakąś korektę tego, co się wydarzyło.
Czyje to jest wezwanie, prawda? Czy
no
jest
właśnie.
To wezwanie powinności, czy jest to wezwanie pokusy i zguby wiecznej, tak to nazwijmy na razie ostrożnie, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że w takim obrazie, jaki przedstawiłeś przed chwilą, to i ten rzeczownik jest zyskuje takie symboliczne, metaforyczne znaczenie, dlatego że nie tylko chodzi oczywiście o to także, nawet bym powiedział, że po pierwsze chodzi o żarty, jakie wymyślał i uskuteczniał błazen Jorik, ale w zestawieniu z tym tematem skończoności ludzkiego życia słowo jest zaczyna pobrzmiewać czymś, co pojawia się w literaturze, w filozofii niemal od samego początku, czyli ta myśl o życiu ludzkim jako żarcie. Że nasz pobyt na ziemi jest chwilką tylko, że zacytuję tutaj młodszego kuzyna, bohatera tragedii zemsty, Konrada, że nasze życie jest igraszką, że nasze życie jest właśnie błahostką, żartem.
Jak w Królu Lirze, gdzie też to błazen towarzyszy królowi w jego największym upadku i wspiera go w najstraszliwszym upokorzeniu. Lir także mówi w pewnym momencie o tym, że no jesteśmy jak muchy w rękach kapryśnych chłopców, prawda? Że człowiek jest zabawką w ręku okrutnych bogów, więc cały to, co za chwilę Hamlet będzie mówił, tego już nie będziemy w całości cytować, ale on zacznie ten dialog z Horacjem, mówiąc o tym, że no, przemiana materii w naturze jest taka, że ta czaszka może potem stać się kawałkiem błota, a ten kawałek błota może zalepić dziurę w ścianie, prawda? Czyli on tutaj rzeczywiście wskazuje na znikomość, ulotność, krótkość, absurd. Bo tu już nie jesteśmy aż tak daleko od takiego prawie beketowskiego, prawda, powiedziałbym, wyczucia absurdu egzystencji. Ale może doczytajmy ten fragment samej tej wypowiedzi Hamleta, gdybym cię mógł prosić, bo żeby wybrzmiał ten dialog.
Dalej, patrząc na czaszkę, Hamlet mówi: tu były te wargi, które całowałem sam nie wiem ile razy. I gdzież teraz twoje docinki, twoje podskoki, piosenki, popisy dowcipu, po których biesiadnicy pod stół spadali ze śmiechu? Nic nie pozostało? Nie zakpisz z własnych wyszczerzonych zębów? Tak ci szczęka opadła? To skocz przynajmniej do gotowalni pięknej damy. Powiedz jej, że może się malować na cal grubo, a też się w końcu doczeka takiej fizjonomii. Może ją rozśmieszysz.
No tutaj typowy barańczak z tym, tak szczęka ci opadła.
Szczerzenie zębów i opad szczeny, mówiąc tak, kolokwialnie, tak. Prawda? Zagrał tutaj z tymi kolokwializmami.
To bardzo charakterystyczne dla tych przykładów barańczaka. Tak, no nagle taki kpiący ton, prawda? No i po co ci to było? Tak? Jakby po co te wszystkie... Spróbuj teraz. No, jak ty odczytujesz tutaj czy to jest ironia, czy to jest rozpacz samego...
Tu jest wiele tematów w jednym miejscu, jak to u Szekspira. Ja przede wszystkim dostrzegam tutaj też taką metaforę metateatralną, bo to jest trochę opowieść o tym, co zostaje po piosenkach, podskokach, popisach dowcipu, po których biesiadnicy, przeczytajmy, widzowie pod stół, czy spadali ze śmiechu z krzeseł. Nic nie zostało? Czy jednak coś zostało? Przecież Hamlet jest owym odbiorcą, owym widzem żartów Jorika. Nic z nich rzeczywiście nie zostało? Zaczęliśmy naszą rozmowę od jednak formuły, że można na Hamleta spojrzeć jak na A Man of Infinite Jest, czyli jednak jak na kogoś, kto przesiąkł atmosferą ironicznych żartów o podwójnym dnie, takich, które mogą być odczytywane na serio, ale i właśnie ironicznie, takich, które dla jednych znaczą coś, ale dla drugich w tym samym czasie otwierają zupełnie inną rzeczywistość. Po drugie, widzę tutaj zapowiedź tej informacji, która się pojawi dopiero za chwilę, bo to jeszcze chwila zanim Hamlet zapyta, dla kogo ten grób, czyli to kondukt pogrzebowy się zbliża. Ale przecież to zadanie, jakie stawia Jorikowi, no to idź proszę bardzo, taki byłeś zabawny, takim byłeś źródłem niewyczerpanych żartów, to idź teraz powiedz damie, żeby się mogła na cal grubo pomalować, żeby się mogła umakijażować, a i tak jej fizjonomia stanie się podobna z czasem do twojej. To przecież jest, już się odzywa refleks jego rozmowy z Ofelią. Wiem też niemało o tym, jak się malujecie. Wypomina dwulicowość, czy jakiś rodzaj kobiecej hipokryzji Ofelii. Okrutnie, a być może serio. No, właśnie z Hamletem jest cała ta zabawa, z której sobie przecież doskonale zdajemy sprawę, że arcydzielność tego tekstu polega na niebywałej podwójności odczytania. Możemy przecież czytać Hamleta jako kogoś, kto naprawdę doznał szwanku na siłach psychicznych i zwariował, mówiąc kolokwialnie, ale dokładnie na tym samym tekście możemy zobaczyć kogoś, kto zaledwie udaje kogoś zwariowanego od początku do końca, po to, żeby testować rzeczywistość. Hamlet tym samym tekstem może wyznać autentyczne uczucie Ofelii i tym samym tekstem od samego początku może budować wrażenie, że od początku traktował Ofelię okrutnie, bez tego zaufania. Więc bardzo tu trzeba ostrożnie oczywiście z tymi znaczeniami u Szekspira uważać.
No, filmowych Hamletów jest oczywiście mnóstwo i tutaj nawet nie wymienię wszystkich. Dość powiedzieć, że tę sztukę adaptowali tacy reżyserzy jak Laurence Olivier, Tony Richardson, Akira Kurosawa, Aki Kaurismäki, Kenneth Branagh, można wyliczać, wyliczać, wyliczać. Różne wariacje robili.
Tak jakby kino przejęło ten stereotyp teatralny, że to jest apogeum zarówno dla aktora zagrać Hamleta, oczywiście na progu kariery, bo to jest rola dla młodego aktora. Chodzi oczywiście, z tym eksperymentowano. No, w niedawnej ekranizacji do Hamleta wrócił jako Hamlet, a Ian McKellen. Więc
No właśnie.
I tak można obsadowo rozwiązać te sytuacje, ale że jest to również to apogeum wyzwania reżyserskiego, prawda? Sprawdzić się w sztuce reżyserii, to wystawić w polskiej kulturze dziada Adama Mickiewicza, a w kulturze powszechnej zmierzyć się z Hamletem Williama Szekspira. Tak jakby kino tutaj rzeczywiście powtórzyło ten stereotyp, czy to marzenie z teatru.
Oczywiście. I Grigori Kozintsev się tutaj kłania i wielu, wielu innych. Ja nawet nie chcę tego wszystkiego...
Jak polec to na Hamlecie, prawda? Sprawdzić się, przetestować, powiedzieć
jak spadać to z wysokiego, tak, z wysokiego tekstu.
To jest też, przepraszam cię, Michale, że ci wchodzę w słowo, ale to też ładnie współgra z tym ciągiem dalszej tej rozmowy. Jeszcze popatrzmy tutaj na to, bo Hamlet dziwi się, a może nie dziwi, po prostu pyta Horacja, czy myślisz, że Aleksander Wielki tak samo wyglądał w ziemi? Niezależnie od tego, czy byłeś błaznem w życiu, czy Aleksandrem Wielkim, bo wydaje mi się, że tutaj nawet tak opozycyjnie to jest zbudowane, jakiś Jorik i Aleksander Wielki i ta dowolna dama z gotowalni, która jakby się nie malowała, to również dołączy do całego tego panteonu, do całej tej kaplicy czaszek, tak to nazwijmy roboczo, że jest jakoś znacząca. Horacja odpowiada zresztą jednoznacznie, całkiem tak samo. Hamlet i tak samo śmierdział? Fuj. Ten zapach, o którym mówiłeś, który bywał ogrywany przez aktorów, on się pojawia w kontekście Aleksandra Wielkiego. Co jest też ciekawe, dlatego że i w czasach Williama Szekspira, i do dzisiaj pasjonaci historii szukają grobu Aleksandra Wielkiego. Przecież nie wiemy, gdzie został, gdzie jest pochowany, gdzie spoczywają doczesne szczątki Aleksandra Wielkiego, więc i z tym mitem o nieodnalezionym grobie, nieodnalezionej czaszce kogoś tak wybitnego, wielkiego, jak władca świata ówczesnego, Aleksander Wielki, mamy do czynienia, prawda? Gdzie jego nawet nie ma. Ta czaszka Jorika, przynajmniej można ją ekshumować, można jej dotknąć.
Tak, no to też kolejny poziom. Ja powiem tak, trudno tu podsumowywać to, jak w różnych filmach ta scena wyglądała. Dodam tak pobieżnie, że Laurence Olivier zrobił ogromny gest, realizując swojego Hamleta filmowego w 1948 roku. To był gigantyczny sukces, Oscar za najlepszy film, największy sukces brytyjskiego kina do tamtego czasu. No i oczywiście jego rola jako księcia Hamleta. No, kto zobaczy ten film, który zachwycił bardzo wielu, w niedawnej autobiografii Sir Anthony Hopkins przyznał, że to obejrzenie tego filmu w dzieciństwie sprawiło, że w ogóle chciał być aktorem. Andrzej Żuławski mówił o tym, że też obejrzenie tego filmu sprawiło, że chciał być reżyserem, więc był to film, który robił ogromne wrażenie w tych latach 40., wczesnych 50. No tutaj mamy Oliwiera utlenionego na jasny blond, który trzymając czystą czaszkę bez żadnych ziemistych śladów, deklamuje rzeczywiście w takim bardzo wzniosłym, w taki bardzo wzniosły sposób. Przy czym warto zwrócić uwagę, że grabarza w tej wersji gra Stanley Holloway, czyli aktor kojarzony wybitnie z rolami komediowymi, takiego często grywał zabawnego Cockneya z klasy robotniczej angielskiej. No, między innymi grał ojca Elizy Doolittle w My Fair Lady, czyli cwaniaczek uliczny londyński. Z drugiej strony mamy chociażby Mela Gibsona, w wersji Franco Zeffirellego z 90 roku. To ja bardzo lubię tę wersję. Reklamowano ją chyba Szalony Max gra Szalonego Księcia. I tam jest ciekawa rzecz, bo to jest jedyna wersja filmowa oczywiście, którą ja znam, w której Hamlet bierze do ręki czaszkę Yorika, jest autentycznie zdziwiony. Gibson świetnie gra to faktyczne no, zdumienie. Na zasadzie zobacz, Horacio, to jest Yorik? Po czym kładzie tą czaszkę na takim kopczyku ziemi i właściwie zaczyna z nią dialogować, nie trzymając jej w ręku, tylko usilnie się w nią wpatrując. I to jest świetnie, świetnie zrobione. No i tą wyliczankę na chwilę zamknę Kennethem Branaghem, którego czterogodzinny filmowy Hamlet z 1996 roku. No niestety trzeba uznać za potknięcie tego reżysera. Tutaj on wywalił się trochę na tym Hamlecie, tak jak mówiłeś, że to pewien wielki test. No to Branagh za wielkie pieniądze na szerokim ekranie zrobił Hamleta bez ani jednego cięcia tekstowego. Cała sztuka tam jest. Dla porównania dodam, że Laurence Olivier wyciął połowę tekstu. I cóż mamy? Mamy Kennetha Branagha, który rozmawia z grabarzem w postaci Billego Krystala, no, słynnego błazna, komika estradowego, słynnego między innymi ze słynnych jego prowadzeń gali oscarowej, czyli taki no, śmieszek, dzisiejszy śmieszek, który gra grabarza, on mu wręcza czaszkę, po czym mamy straszliwy kiks, to ja tego inaczej nie umiem nazwać. Hamlet zaczyna swój monolog, mówi do czaszki, widzimy tą czaszkę w jego ręku i następuje straszny błąd. Kenneth Branagh jako reżyser wstawia tutaj montażowo wstawki z żywym Yorikiem. Sztuczką filmową.
Na zasadzie retrospekcji.
Retrospekcji, tak. I tutaj słyszymy ten monolog, a tu widzimy aktora. Niestety nie przypominam sobie teraz, kto to był, zaraz może sprawdzę. Uszminkowanego, takiego no, groteskowego wręcz klauna bardziej niż błazna, który wdzięczy się, skacze i cała siła tego tekstu nagle wyparowuje, bo zamiast wspomnienia Yorika, tego, który my też moglibyśmy jakoś sobie wywołać, no Branagh podaje nam to na talerzu i ten Yorik żywy okazuje się no, strasznie banalny, prawda? No, jakiś skaczący, uszminkowany starzec. Więc to tylko taki krótki mini przegląd. Tylko for the record powiem, że moim ulubionym Hamletem ekranowym jest stosunkowo mało znany Hamlet Tonego Richardsona. To reżyser Tony Richardson, a w 1969 roku zagrał go aktor Nicole Williamson. I tutaj muszę powiedzieć, że Williamson fantastycznie zagrał odrazę Hamleta w ogóle, odrazę moralną tym światem, który jest wokół niego, ale też odrazę w tej scenie. Pod koniec sceny aktor odwraca się do kamery i patrzy na nas, co też jest oczywiście jakoś tam gestem zakorzenionym w teatrze. Nawet cię nie chcę pytać o ranking podobnych scen z przedstawień, ale czy pamiętasz jakiegoś szczególnego Hamleta? Czy to ze względu na scenę z czaszką, czy już tak szerzej? Bo tutaj nie musimy się do tego ograniczać. Czy masz na przykład swojego ulubionego Hamleta? Bo ile mogłeś ich widzieć w przeciągu swoich lat teatralnych? Dziesiątki pewnie?
No, twoje pytanie uzmysławia mi, budząc autentyczne przerażenie, że moje doświadczenie teatralne sięga już ćwierć wiecza.
Tak?
Rzeczywiście, tak. No, może nawet już przekracza.
Słyszę. No chyba więcej, wiesz, powiem ci, że więcej. Nie wiem, kiedy zacząłeś poważnie chodzić do teatru.
Starałem się, jak moje zakłopotanie jest żywym dowodem na to, że starałem się znaczenie tej sceny z czaszką wypierać i teraz dociera do mnie z podwójną siłą bezpośrednio do mnie. No, myślę, że widziałem już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt inscenizacji Hamleta w różnych miejscach na świecie z różnymi wybitnymi aktorami. Ale ponieważ rzeczywiście siedzimy w Teatrze Narodowym, to przychodzą mi na myśl trzy przedstawienia, które po II wojnie światowej się na tej scenie, na narodowej scenie przy Placu Teatralnym pojawiły. Pierwsze to jest przedstawienie, którego nie mogłem widzieć na żywo, ale dość dobrze znam z opisów. To jest słynne wystawienie Hamleta w reżyserii Adama Hanuszkiewicza z Danielem Olbrychskim w tytułowej roli. I tu pamiętam z opisów tego przedstawienia, jakim szokiem była decyzja reżyserska, żeby pokazać Hamleta no, do połowy obnażonego, z całą tą kmicicową muskulaturą, którą reprezentował młody Daniel Olbrychski. Rzecz jasna, myślę, że ten zabieg te 50 lat temu mocno przyczynił się do popularności tego przedstawienia, rzeczywiście zagranego kilkaset razy, więc to było duże wydarzenie i duży hit Teatru Narodowego. Ale właśnie przypomniał mi się ten obrazek jako kontrast, jako pewien kontrapunkt do tej marności życia, jaką reprezentuje ludzkie ciało po śmierci bez ciała, czyli szkielet, czyli ta czaszka pozbawiona warg, pozbawiona wszystkiego tego, co żywe, prawda? Co uległo najszybciej rozkładowi. Jakoś tak w tym kontraście ta siła życia młodego Hamleta zestawiona z kruchością życia jako takiego w ogóle jest tu uderzająca w przypominaniu tego spektaklu. Ale pamiętam jeszcze scenę z przedstawienia, które już widziałem na tej scenie. To nie był Hamlet Williama Szekspira, tylko esej, jaki Stanisław Wyspiański napisał o tej tragedii Szekspira, tak zwane Studium o Hamlecie. I właśnie to studium, ten esej Wyspiańskiego wystawił w formie spektaklu teatralnego Jerzy Grzegorzewski. I pamiętam niezwykłą zupełnie scenę pogrzebu Ofelii, kiedy królewski Herold odczytywał listę obecnych na tym pogrzebie. Gertruda, Klaudiusz. I pamiętam niezwykłe wrażenie, kiedy z jakiegoś rozpędu, z jakiegoś to niebywały pomysł reżyserski, ktoś mu nie dał zaktualizowanej listy. Przeczytał Jorik. I ponieważ nikt nie potwierdził obecności, Herold powtórzył: Jorik. I po raz trzeci: Jorik. Ten prosty zabieg wywoływania nieobecnego uświadomił nam właśnie, że Jorika nie ma, ponieważ Jorik już dawno nie żyje i dawno jest w grobie. Bardzo ciekawie rozwiązuje też tę scenę cmentarną, scenę grobową Jan Englert w swojej słynnej skądinąd inscenizacji Hamleta, wciąż pokazywanej i myślę, że jeszcze długo pokazywanej na scenie Teatru Narodowego, ale ponieważ właśnie jest to przedstawienie ciągle eksploatowane, to nie będę tej sceny
Dobrze,
opowiadał.
dobrze, dobrze. Ja niestety jeszcze nie widziałem, na pewno zobaczę. To pozwól, że teraz dokonam szybkiej korekty, która też pokazuje, z jak delikatną materią mamy do czynienia, bo przed chwilą tak się pastwiłem nad tą sceną u Branaga, w której on się zdecydował pokazać żywego Jorika. I wciąż uważam, że filmowo działa to słabo, ale dowiedziałem się w międzyczasie, tutaj dzięki Wikipedii, kto jest tym Jorikiem u Branaga. I muszę powiedzieć, że rzuca to inne światło i też pokazuje, jak różne tradycje uruchamiają się w głowie widza na prawie skojarzenia, ponieważ tego Jorika u Branaga zagrał sędziwy już wtedy Ken Dodd, pisane przez 2D. I kim był Ken Dodd? W międzyczasie się dowiedziałem. To był angielski komik nazywany ostatnim przedstawicielem brytyjskiego wodewilu. Czyli był takim komikiem estradowym, który prezentował formę sztuki, formę rozrywki, która no, w tym 96 roku już w zasadzie umarła. Myślę o wodewilu, myślę o takim music hallu, nie mylić z musicalem.
No właśnie, czyli on jest reprezentantem dawnego, starego teatru,
tak,
można by powiedzieć.
Starego teatru i starej komedii właśnie. Kimś, kto rzeczywiście mógł się wydawać, że był of infinite jest, ponieważ całe życie spędził zabawiając, no nie wiem, w Polsce moglibyśmy mówić o aktorach scen kabaretowych, czy to przedwojennych, czy późniejszych, ale to i teraz odsyłam, że ten Branagh jednak wiedział, co robi, to znaczy dla brytyjskiego widza, który w tym momencie w Yorku rozpoznał Kena Dodda, no to było od razu przypomnienie, a tak, to ten śmieszek, komik, prawda, który nas przez dziesiątki lat na estradach zabawiał. No, w Polsce, nie wiem, gdyby obsadzić w tej krótkiej roli Yorika, nie wiem, w zależności od dekady, któregoś ze starszych panów na przykład, albo jakąś osobę kojarzoną bardzo z rozśmieszaniem, to mogłoby zadziałać w ten sam sposób. Więc to są te moje pierwsze filmowe skojarzenia. Ty dodałeś swoją tutaj listę, a ja jeszcze zapytam w takim razie o to, w jaki sposób Hamlet żyje, czy może żyć dzisiaj. Ty jesteś tą osobą, która w ogóle uświadomiła mi istnienie traktatu czy eseju Wyspiańskiego, o którym przed chwilą powiedziałeś, studium o Hamlecie, które też polecam, ale wiem, że to pytanie niemożliwe, ale na czym polega twoim zdaniem ta niesłabnąca siła tego tekstu? No, że on uparcie powraca, a jeśli w międzyczasie jeszcze przypomniały ci się jakieś inscenizacje czy momenty warte tutaj upamiętnienia, to dorzuć koniecznie.
Ja myślę, że jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie o wielkość Hamleta, bo w gruncie rzeczy o to pytasz, pytając, dlaczego moim zdaniem ciągle wracamy do tej historii i dlaczego o niej rozmawiamy nawet dzisiaj w twoim podcaście, jest to, że Hamlet jest obecny nie tylko jako tekst będący podstawą ekranizacji filmowych, czy jako tekst będący podstawą przedstawień teatralnych. To jest stosunkowo nowa rola Hamleta jako tekstu. To nie jest przecież historia ciągła. To jest historia, która zasadniczo skończyła się wraz ze śmiercią Szekspira i Hamlet pozostaje w kulturze zaledwie jako tekst na dobre 250 lat. 200-250 lat, to dopiero po jakimś czasie, wtedy kiedy się rodzi tak naprawdę pojęcie klasyki, zaczynamy wracać do dawnych tekstów w teatrze, a potem rzecz jasna w tej hubie, która wyrosła na teatrze, jak lubię cię czasem prowokować, nazywając w ten sposób kino. Ale to jest tylko część odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę Hamlet żyje jako źródło, mówię o tekście, jako dostarczyciel matrycy dla wielu innych dzieł, w których obecność tej matrycy nie jest tak oczywista i nawet niewidoczna. Powieść Davida Fostera Wallace'a jest tego dobrym przykładem, ale jest jednym z tysiąca, nawet nie waham się powiedzieć, z milionów przykładów tego, jak arcydzieła funkcjonują w kulturze, no właśnie, jako dostarczyciele matryc, motywów, inspiracji, bodźców, które podlegają przeróbkom, adaptacjom, odmianom, buntom, negacjom. Wszystko to są strategie ożywcze dla kultury i ożywcze dla tych źródłowych tekstów. Myślę sobie, że dla wielu czytelników Wallace'a i ten tytuł nie jest czytelną aluzją do Hamleta i nie musi być. To jest powieść uznana za taką sztandarową powieść postmodernistyczną, no właśnie opisywaną w nurcie postironii. No i co tu dużo powiedzieć, komediową, to nic nie powiedzieć. Jajcarską można by powiedzieć. Tylko co jest jajcarskiego, kiedy główny bohater, noszący pewne cechy Hamleta skądinąd, dodam, że w naszym przedstawieniu postać Hala, głównego bohatera niewyczerpanego żartu, zagra Hugo Tarres, czyli odtwórca roli Hamleta w przedstawieniu Jana Englerta, o którym mówiłem wcześniej.
Główny bohater ma na imię Hal?
Tak.
A, to tak jak w Henryku IV. Tak. To teraz, czyli ta gra jeszcze.
Jeszcze jest tak, bardzo. To jest w ogóle
wielowymiarowa.
Wielowymiarowy patchwork, można by powiedzieć, taki kulturowy. Ale co jajcarskiego w powieści, która kończy się samobójczą śmiercią głównego bohatera, w którym to momencie nie sposób nie wrócić właśnie do formuły tytułowej. Nagle się okazuje, że wydźwięk jest całkiem serio, ponieważ powieść dotyczy też w głównej mierze tematu uzależnień, bardzo doraźnego, dojmującego, współczesnego tematu. To nagle jesteśmy znowu nad grobem Jorika i grobem Ofelii z tym samym pytaniem o sensowność tego fenomenu, jakim jest ludzkie życie. Można wystawiać Hamleta Szekspira, można wystawić adaptację postmodernistycznej powieści Davida Fostera Wallace'a, ale w gruncie rzeczy to są tylko różne sposoby, różne języki na zderzenie się z tymi podstawowymi, wielkimi pytaniami, z jakimi zmaga się ludzkość. I w tym jest też wielkość Hamleta, że on dostarcza matrycy wielu dziełom, które wyglądają na pozór na banalne, bajkowe, a w gruncie rzeczy są opowieścią o próbie uchwycenia tajemnicy ludzkiej, albo nieuchwycenia, o niemożności uchwycenia tajemnicy ludzkiego życia. I to widać zarówno w disneyowskim Królu Lwie, jak i w powieści Wallace'a.
No właśnie, to teraz już zmierzając do końca nieskończonego
ile
żartu.
Ile Hamleta w Simpsonach, ile Hamleta w Star Treku, ile Hamleta w wielu serialach, komiksach, grach komputerowych. To jest niebywałe źródło również współczesnej kultury i popkultury.
To prawda, chociaż jednej rzeczy nie jestem w stanie sobie wyobrazić, to znaczy Hamleta przepisanego na klucz ludowy, że tak powiem, bo chyba nieprzypadkowo, bo Hamlet jest jednak figurą kogoś, kogo bardzo obciąża edukacja, jaką otrzymał. To znaczy to, że on odebrał te nauki, prawda, że jestem no, księciem i uczonym w Winterberdze, jak wiemy, że jemu to ciąży i jemu to nie pozwala normalnie żyć tak bardzo.
Rzeczywiście, ja sobie nie przypominam żadnej inscenizacji, która by pokazywała Hamleta jako chłopka roztropka.
No właśnie, ale bo tego się nie da zrobić, bo to jest genetycznie w tej sztuce.
Opowiem o jednym chwycie, który zastosował Hanuszkiewicz w tym przedstawieniu z Teatru Narodowego z 1970 roku. 55 lat temu premiera. Mianowicie Hamlet Daniela Olbrychskiego w tym przedstawieniu, jak przykazał autor, chodzi z książką po scenie, ale w zderzeniu z tą swoją sportową i emanującą siłą witalną postawą, no jest to w dużym kontraście do tego stopnia, że recenzenci pisali, że widać, że nie czytał tej książki i nie zamierza jej przeczytać, mimo że z nią chodzi. A nawet jeden z wnikliwych recenzentów, pamiętam, utkwiło mi to w pamięci, zauważył, że oczywiście, że nie czytał tej książki, bo chodzi z tą książką odwróconą do góry nogami.
No tak,
jakby jako taki wyraźny teatralny gest, że że spełnił zresztą swoją...
Słowa są w końcu zapisane w tej książce. Nie ma words, like jak mówi. Więc mogą być nawet do góry nogami. Ale to...
Spełnił też Hamlet swoją zapowiedź, o której mówi tuż po spotkaniu z duchem ojca, że kasuje wszystko to, czego się dowiedziałem, przeczytałem, co mi wpojono w domu, w szkole. Wszystko to, co wiem o świecie, muszę zdelejtować. Formatuję sobie twardy dysk.
Ale nie może tak. Właśnie to, potem okazuje się, że tego się nie da zrobić. No i zresztą wielu też inscenizatorów, mówię o filmie, pokazywało go jako figurę intelektualisty współczesnego. Kozińcew pokazał go jako Smoktunowskiego, czyli poodwilżowego radzieckiego intelektualistę. Almerejda.
Takie mieliśmy inscenizację w teatrze, oczywiście.
Almerejda w 2000 roku pokazał...
Hamlet po 20. zjeździe, słynny tytuł recenzji Jana Kota po spektaklu z Leszkiem Herdegenem w roli tytułowej, tak?
A 2000 rok to Ethan Hawke jako Hamlet, współczesny nowojorski intelektualista, hipster w wełnianej czapce, syn korporacyjnego, prawda, szefa. Więc to, na to tylko zwracam uwagę, że gdzieś ten Hamlet pozostaje chyba swoistym patronem właśnie inteligencji, intelektualistów, ludzi, którzy szukają mądrości w księgach i niekoniecznie ją tam znajdują, a może znajdują nawet coś, co koniec końców przesądza o ich zatracie, że tak zakończę taką radosną tutaj diagnozą, ale chciałem, żeby wybrzmiały słowa, bo ty mi je uświadomiłeś odnośnie Wyspiańskiego, żebyś wyjaśnił, co Wyspiański, bo to chyba on powiedział, miał na myśli, mówiąc, że Hamlet jest o tym, o czym w Polsce jest do myślenia. Dobrze to zacytowałem? Czy w danym momencie? Że Hamlet jest o tym, o czym w danym momencie jest w Polsce do myślenia? Dobrze to cytuję?
Tak. No, to są oczywiście zagadkowe słowa. Tutaj mogę się podzielić zaledwie pomysłem interpretacyjnym na odczytanie tych słów. Myślę, że zasadniczo są to wyrazy uznania dla geniuszu Szekspira, który polega na tym, że każdorazowo w sytuacji lekturowej, scenicznej, ekranizacyjnej, w każdej sytuacji nowego komunikatu artystycznego budowanego na tym mającym już ponad 400 lat tekście, tekst ten zachowuje zdolność do aktualizowania się. O tym jest Hamlet, o czym jest w Polsce do myślenia napisał polski pisarz na początku XX wieku, chcąc zaznaczyć swoje prawo do wpisania znaczeń, które odczuwa, o których myśli, które mu się nasuwają, z pełną świadomością, że jakiś purystyczny historyk literatury mógłby to uznać za uzurpację. Nie, Wyspiański uważa to za strategię uprawnioną, że Hamlet ze względu na swoje właściwości, dlatego uważam, że to są wyrazy uznania dla geniuszu Szekspira i dla wielkości tego tekstu, że Hamlet ma tę zdolność aktualizowania się tu i teraz i że Hamleta należy czytać w Polsce w tym czasie, w danym czasie, przez narzucający się siłą rzeczy kontekstu i teraz. Rymuje się z tą frazą Wyspiańskiego może nawet równie słynne, rozpowszechnione w świecie zdanie jednego z największych szekspirologów, choć nie był szekspirologiem z wykształcenia, był romanistą z wykształcenia, czyli wspomnianego już Jana Kota, który napisał, że Hamlet jest jak gąbka i tam może chropowata nieco metafora, ale ona jednak przyjęła się w światowej szekspirologii chyba w tym samym znaczeniu, to znaczy zdolności, no jak to gąbka, wchłaniania rzeczywistości. Czy reżyser użyje tego świadomie, czy przeprowadza jakiś swój własny przewód myślowy, inscenizując Hamleta, to zdaniem Kota, i myślę, że to jest o czymś podobnym myślał Wyspiański, Hamlet i tak będzie odpowiadał na pytania współczesności, nawet jeśli te pytania współczesności są pytaniami o wieczność, nieśmiertelność, kruchość i sens ludzkiego życia.
Najpiękniejsza puenta, więc nie będę próbował jej prześcignąć. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i liczę na wiele kolejnych.
To ja dziękuję. Rzeczywiście pozwoliła mi ona na nowo jakoś spotkać się z rzeczami i tematami, o których myśli się często, myślało się już do tej pory, ale każda taka rozmowa otwiera jakieś nowe perspektywy. No zresztą jak każda rozmowa z Tobą, Michale.
I nawzajem, Michale. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.
Dzięki wielkie.